Chwała Bogu.
Chwała Bogu. W Księdze Izajasza czytamy wersety. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, mówi Bóg przez proroka Izajasza. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Ale my wszyscy jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyż Jezus nie jest wspaniały? Jak wyprostował ścieżki tych ludzi na tym filmie. Kiedy zobaczyli Biblię w szufladzie tych pokoi hotelowych, które Gedeonici rozłożyli, żeby były w razie takich różnych sytuacji w dostępie do każdego człowieka, dla każdego człowieka. I Biblia, Słowo Boże mówi w szczególny sposób do nas, że my jesteśmy kimś wyjątkowym, jesteśmy tym światłem, który mówi o Bogu, przekazuje to światło Boże dla innych ludzi, Słowo Boże i dlatego jesteśmy nazwani tak wyjątkowo. Jesteśmy nazwani w Biblii właśnie w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 9 wersecie, rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty, abyśmy my wszyscy, nie Gedeonici, wszyscy, Kościół Pana Jezusa, abyśmy rozgłaszali cnoty Jego właśnie, tego, który nas wyrwał z ciemności, powołał z ciemności, ze śmierci, potępienia, religijności, martwych uczynków, i powołał do cudownej swojej światłości, abyśmy w tej światłości chodzili i dzielili się z innymi tym światłem, którym jest Jezus Chrystus. Wiem, że wasza społeczność, Kościół, wie o Gedeonitach, ponieważ zbieraliście już i kolekty, i słuchaliście prezentacje. Ja sam osobiście tutaj też byłem. I chciałem wam serdecznie podziękować za waszą ofiarność, za wasze serce, ponieważ te Biblie, tu jak w tym filmie przykładowo, te pieniądze, które przekazaliście, to są właśnie finansowane również przez wasz Kościół, przez was samych. Chciałbym się podzielić też świadectwami. Mam kilka świadectw, które przywiozłem z informacji zagranicznych w rosyjskiej bazie wojskowej. I to wiecie, że oczywiście, że bardzo trudno się dostać do takich wojskowych rosyjskich baz. Zresztą myślę, że do każdej bazy wojskowej bardzo trudno się dostać, ale tam w Rosji jest to pewnie na pewno utrudnione. Właśnie w jednym z takich wielkich miast, gdzie Gedeonici modlili się, zostali wpuszczeni do takiej jednej tajnej bazy w tym rejonie na Syberii, ponieważ dowódca zobaczył emblemat Gedeonitów na ich kurtkach tam w tym mieście, kiedy przyjeżdżał samochodem, zatrzymał się, podszedł do jednego z nich, powiedział: przyjedźcie do mnie, do mojego biura. Kiedy przyjechali do niego, tam właśnie w tej jednostce wojskowej, wpuszczono ich tam do środka, on powiedział, ten dowódca tej jednostki, do tych Gedeonitów: ja potrzebuję 1853 kopii czy egzemplarzy Nowego Testamentu dla moich żołnierzy. Zaskoczeni Gedeonici powiedzieli dowódcy, że mają przy sobie tylko 500 egzemplarzy w samochodzie. Dowódca powiedział: przywieźcie więcej. Gedeonici nie mieli samochodu, więc Nowe Testamenty dla żołnierzy przynieśli w pudłach. Dowódca dał im swój samochód z kierowcą i powiedział, żeby przywieźli te książki, te egzemplarze Nowego Testamentu. I w tym czasie, kiedy oni pojechali po te Nowe Testamenty, po te kopie, on przeczytał, czy właściwie odezwał się do nich, dlaczego się zgodził na to, że chce te Nowe Testamenty dla swoich żołnierzy. I powiedział tak: napisała do mnie jedna matka, jednego z moich żołnierzy. Ja przeczytałem ten list wszystkim oficerom. Ona napisała, że jej syn wpadł w depresję i chciał popełnić samobójstwo. Ale dostał od Gedeonitów Nowy Testament i zaczął go czytać. I jak zaczął go czytać, Bóg dotknął jego serca i on porzucił ten zamysł samobójczy. I napisała mi o tej sytuacji ta matka, ten dowódca mówi. I kiedy to usłyszał ten dowódca, kiedy on mówi, usłyszałem o tej sytuacji, on postanowił, że jeżeli by się, nie daj Boże, zdarzyła podobnie, taka podobna sytuacja z innym żołnierzem, to lepiej, żeby każdy z nich miał egzemplarz Nowego Testamentu. I kiedy już przywieziono te Nowe Testamenty do tej jednostki, dowódca zebrał wszystkich żołnierzy i oficerów i powiedział do nich, ta książka ocaliła jednego z moich żołnierzy. Ja chcę, żeby każdy z was miał przy sobie jeden egzemplarz, przy sobie w mundurze, żeby mógł używać go, czytać i zawsze, żeby go miał przy sobie. Bo ja nie chcę, żeby ktokolwiek z was pomyślał, czy popełnił samobójstwo, bo mi zależy na was. I tak w cudowny sposób ta jednostka, ci wszyscy żołnierze otrzymali Słowo Boże. I to jest cudowne, to jest niesamowite, że Bóg w cudowny sposób dotknął się tego człowieka, że zobaczył, jaka wartość jest tego Słowa Bożego, że ocaliła nie tylko tego człowieka od samobójstwa, bo przecież wiem, że Słowo Boże ma moc przemiany ludzkiego serca i uratować go może, tego człowieka, od śmierci wiecznej. Inne świadectwo z Kolumbii. W gęstej dżungli w Kolumbii znajdował się laboratorium i fabryka narkotyków. Było w niej mnóstwo broni, chemikaliów, dziesiątki bardzo niebezpiecznych ludzi. Jednak to laboratorium różniło się od innych. Był w niej, w tym laboratorium, mieli jeden egzemplarz Nowego Testamentu, który ktoś wziął po prostu od Gedeonitów, dostał czy przyniósł do tego laboratorium. Była to popularna lektura, okazało się, wśród tych tam 40 osób, które pracowało w tym laboratorium produkującym narkotyki, ukrytym, schowanym. A była tak popularna, że wyobraźcie sobie, że czasami dochodziło do kłótni, bo oni czytali na zmianę ten egzemplarz, który tam był. Kto ma czytać pierwszy? Żeby uniknąć budek, ci ludzie w tym laboratorium ciągnęli losy. Kto z nich ma czytać kolejny werset i kolejny rozdział? I to owo laboratorium już nie istnieje dzisiaj, ale jest 40 nawróconych i zbawionych ludzi, z których 12 zostało pastorami. I wszyscy oni się narodzili na nowo w Chrystusie Jezusie dzięki temu jednemu egzemplarzowi tej kopii Nowego Testamentu, który ktoś przyniósł do tego laboratorium, prawda, z tych ludzi, którzy tam pracowali i wcale nie mieli dobrych zamiarów tak, w swoich sercach. Więc to jest niesamowite, jaki cudowny jest nasz Pan Jezus Chrystus. To jest niesamowite. Ja jestem zawsze zaskoczony, jak ci Gedeonici, których dowódca poprosił o przywiezienie tych Nowych Testamentów tam na Syberii do tej jednostki. Z jednej strony jesteśmy cały czas przygotowani do tego, żeby udzielić informacji, żeby poinformować o wielkiej drodze zbawienia, którą jest Jezus, jedyna droga, prawda i życia, a jednocześnie jesteśmy zaskoczeni, my wszyscy, kiedy Bóg dotyka się i zwraca się do nas, żebyśmy udzielili informacji, żebyśmy podzielili się Ewangelią z innym człowiekiem. Jak wiecie, Stowarzyszenie Gedeonitów działa w 200 krajach i tak jak tu siedzimy nawet, w tej chwili trzech ludzi w ciągu jednego uderzenia mojego, twojego serca, trzech ludzi dostaje trzy egzemplarze, trzech ludzi dostaje po jednym egzemplarzu pisma. Jest obdzielonych, czy dzień, czy noc, całą dobę jest cały czas służba Gedeonitów czynna i my jesteśmy misyjnym ramieniem Kościoła. To znaczy Gedeonita zawsze nosi przy sobie Nowy Testament, egzemplarz, kopię, którą używa do czytania. Ale kiedy Bóg stawia na jego drodze człowieka, z którym może podzielić się Ewangelią, z którym może chwilę zamienić, powiedzieć mu świadectwo nawrócenia, to wtedy ten egzemplarz po rozmowie, po złożeniu świadectwa wręcza temu człowiekowi, żeby on dalej kontynuował czytanie, poznawanie woli Bożej co do swojego życia, żeby mógł usłyszeć Ewangelię, poznać Pana Jezusa osobiście jako swojego Zbawiciela. Więc też indywidualnie rozdajemy, nie tylko robimy akcje, dystrybucje pod szkołami. Chciałbym wam powiedzieć, że w październiku tego roku mieliśmy dystrybucję, tak nazywamy, rozdawanie pisma, rozpowszechnianie wśród studentów i uczniów szkół i wyższych uczelni w Poznaniu. I tam w ciągu 3 dni 8 naszych braci i sióstr i siostry, które tam były, rozdaliśmy dzięki łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa 3300 egzemplarzy. Ale muszę wam powiedzieć, że oprócz tych, którzy przyjęli, i chwała Bogu, za nich modlimy się, żeby Bóg użył tego słowa, żeby zmieniał ich życie, ich serce, to pokazywaliśmy wszystkim przechodzącym studentom i uczniom, przepraszam, egzemplarz z daleka, tak żeby było widać napis i że mogli dokonać wyboru. Czyli konfrontowaliśmy ich z Ewangelią, że mogli podjąć decyzję o przyjęciu egzemplarza lub nie. To też należy do decyzji przed Bogiem. Jaką ja podejmę decyzję, czy ja chcę przyjąć, czy nie. Wiadomo, póki człowiek żyje, jest nadzieja. Chwała Bogu. Więc może znowu kogoś spotka, kto będzie zwiastował Ewangelię mu, może broszurę z kościoła otrzyma, może znowu spotka Gedeonitę, który będzie stał na jego drodze, który będzie chciał mu wręczyć Nowy Testament takiemu studentowi. Ale niemniej ta konfrontacja z Ewangelią jest przekazana kościołowi. Pamiętacie tą historię z Dziejów Apostolskich, kiedy Korneliusz w dzień otrzymał, widział męża w lśniącym ubraniu, prawda? I chociaż był bogobojny i jego ofiary, jak czytamy w Biblii, dotarły przed tron Boży, jego ofiarność, jego po prostu modlitwy dotarły przed tron Boży, jemu brakowało najważniejszego. Nie znał Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I ten mąż Boży, ten anioł, który został posłany do Korneliusza, on nie zwiastował mu Ewangelii. Chociaż byłoby krótko i zwięźle, na pewno by uwierzył. Przecież to anioł przyszedł do niego. Ale Bóg postanowił inaczej. On kazał mu posłać po Piotra, tak, żeby przyszedł do Jopy, żeby przyszedł Piotr i mu powiedział Ewangelię. Dlatego prośba, pamiętajmy o tym, żeby nie zwalać wszystkiego na anioły. Że my jesteśmy powołani jako Kościół Pana Jezusa do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Dlatego zachęcam was do tego, prośba, żebyście się modlili o to, żebyście mieli swoje własne, wewnętrzne przekonanie o powołaniu Bożym. Że to mnie, ciebie Bóg posyła, ażeby dzielić się najlepszą rzeczą, jaką mamy w życiu, którą otrzymaliśmy przez łaskę. Jest to zbawienie w Chrystusie Jezusie. To jest najcenniejszy dar i tym darem powinniśmy się dzielić i mówić ludziom, że jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy w Chrystusie Jezusie ukryci. Jesteśmy wolni od grzechu, od panowania grzechu, panowania strachu przed śmiercią, nawet w okresie tej pandemii. Chociaż pamiętajmy o rozsądku, tak? Bo Bóg dał nam też rozsądek i mądrość w tym wszystkim, żebyśmy nie nastawali na to, żeby Pana Boga wzywać do takich ryzykownych, niepotrzebnych, że będziemy go w jakiś sposób próbowali, w jakikolwiek sposób próbowali, bo to jest bardzo ważne, tak, żebyśmy zachowali rozsądek w tym wszystkim. Ale chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że miałem takie doświadczenie, że rozdawaliśmy pismo i pewien młody człowiek, kiedy staliśmy pod jego szkołą, zmierzał do szkoły rano, chciał wejść na zajęcia, na lekcje. I widząc Gedeonitę, który rozdawał pismo jego kolegom, on takim łuczkiem chciał go ominąć, żeby po prostu nie trafić na niego i ewentualnie nie wziąć tej kopii egzemplarza Słowa Bożego. Ale tak jak szedł, nie uważał pod nogi widocznie dookoła tego Gedeonity, wziął się i potknął i się przewrócił. No Gedeonita zauważył tą historię, bo to obok niego się działo, więc podszedł do tego młodego człowieka, podał mu rękę i mówi: gdybyś nie uciekał przed Ewangelią, to byś się może nie potknął. I ten chłopak był taki poruszony, otrzepał te kolana, mówi: jak to bym się nie potknął? A mówi: jak będziesz chodził z Jezusem Chrystusem, mówi ten Gedeonita, to Bóg cię uchroni przed upadkami. Upadniesz nie raz, ale Bóg cię zawsze podniesie. I tak się nawiązała relacja, zaczęła się rozmowa i ten chłopak zaczął słuchać Ewangelii. I on zaczął pokazywać mu wersety z Pisma, ten Gedeonita, które mówią o Jezusie Chrystusie, o sytuacji każdego człowieka. I ten chłopak słuchał i przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, modlił się z tym Gedeonitą pod tą szkołą. I to rzeczywiście coś w tym jest, że człowiek musi upaść, żeby docenić to, co dla niego zrobił Pan Jezus. Ja myślę, że najlepiej nie upadać, tylko przyjąć jak najwcześniej i najszybciej Ewangelię do swojego serca. Chciałbym wam też powiedzieć, że pewien człowiek, który był też gadeonitą, już dzisiaj jest pastorem, opowiedział mi pewną historię z więzienia. Ta rzecz się działa w płockim zakładzie karnym i tam otrzymali gedeonici zgodę na rozdawanie, rozpowszechnianie pisma. I przeszli przez oddziały, które były tak zwane półotworki, czy półwolne, gdzie już mogą wychodzić z cel nawet w ciągu dnia, w sensie, że zamknięte oddziały są, tylko cele wymieniają się tam, chodzą po korytarzu. I przeszli do cel, gdzie są szczególnie niebezpieczni przestępcy osadzeni, które są oczywiście zamknięte i są to pojedynki. A wszyscy są w pomarańczowych specjalnych ubiorach, że zwracają od razu uwagę, że są no, groźnymi ludźmi, tak? No i kiedy strażnik wchodził z tym gedeonitą do jednej z takich cel, to oczywiście strażnik pierwszy, gedeonita za nim i wchodząc, ten strażnik mówi do tego, który tam w środku jest, osadzonego, że musi zameldować się po prostu. I taki człowiek wstaje z łóżka, mówi jak się nazywa, stan osobowy celi, mówi. Ale przy którejś z celi była taka sytuacja, że kiedy weszli do niej, strażnik stanął, to ten osadzony leżał po prostu na łóżku tyłem do wejścia, nawet nie podniósł się, nie podniósł głowy. I ten strażnik krzyknął na niego, słuchaj, przyszedł pan, przyniósł ci Ewangelię za darmo w prezencie. A ten człowiek leżący na łóżku w pomarańczowym ubiorze, nawet się nie odwracając, powiedział, ja takiego czegoś, to bardzo brzydko się odezwał, to nawet do ręki nie wezmę. No i taka powstała cisza, konsternacja. I ten gedeonita wyszedł za tego strażnika, który stał pierwszy, i mówi do tego człowieka, który leży na tym łóżku osadzonego, a takie coś jak ty, to Bóg stworzył i trzyma w swoim ręku. No i nagle sytuacja przyspieszyła. Ten człowiek się zerwał z tego łóżka, podniósł się, usiadł na nim, popatrzył na tego gedeonitę i mówi, a skąd ty wiedziałeś, że ja właśnie teraz leżę cały czas od rana i myślę o tym, po co mnie Bóg stworzył, skoro całe moje życie jestem w więzieniu. Albo w poprawczaku za młodu, teraz mam długi wyrok, nie wiadomo, czy w ogóle wyjdę, bo jeszcze mi się tam inne sprawy pojawiły. Po co Bóg mnie stworzył? Po co mnie trzyma przy tym życiu? Po co jestem na tym świecie? Skąd wiedziałeś o tym? I mówi do niego, ja wezmę od ciebie ten egzemplarz, ten Nowy Testament. I mu wyjął z ręki, po czym złapał go za rękę i pocałował. No, gedeonita, mam nadzieję, się uchylał, nie? Ale wiecie, no, sytuacja niesamowita. Wiemy, że ten człowiek zaczął chodzić później, bo tam jest misja, ten pastor mówił, i chodził na spotkania ewangelizacyjne. I że się nawrócił, upamiętał się. Przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i jest nawróconym człowiekiem. Także chwała Bogu, że to Bóg wszystko czyni. To On jest tym inspiratorem, który nas inspiruje do tego, żebyśmy my byli narzędziem w Jego ręku. Zachęcam was do tej modlitwy o służbę gedeonitów, żebyście też modlili się o otwarte drzwi. Bo to jest bardzo ważne. My nie jesteśmy tylko organizacją. My jesteśmy duchowym ramieniem misyjnym Kościoła. My się zrzeszamy z różnych kościołów, że jest nas więcej i możemy wykonać pracę misyjną. Ale zwróćcie uwagę, jak ważna jest ta modlitwa. Kiedyś byłem w zakładzie karnym i w tym zakładzie karnym nie chciano nas puścić, żeby rozdawać pismo, ponieważ były jakieś tam obiektywne trudności. Kiedy byłem w tym mieście, odwiedziłem ten zakład karny i pomyślałem sobie, a właściwie przedtem się pomodliłem, ale pomyślałem sobie, Panie Jezu, jak Ty pójdziesz ze mną, to nie będzie spacer w tej z powrotem. Ale jak Ty pójdziesz ze mną, to te drzwi się otworzą. I jak poszedłem do zakładu, do tego dyrektora i udało mi się dojść do niego, do samego gabinetu i się stanąłem, czy właściwie usiadłem naprzeciwko niego, przy biurku jego, ten człowiek mnie zapytał o jedną tylko rzecz. A ile właściwie to wyście rozdali Nowych Testamentów, czy Biblii? No to ja sobie szybko zacząłem przypominać, bo ja tu przyszedłem rozmawiać o tym, żeby wejść do tego zakładu. A on mnie pyta, ile myśmy rozdali. Myślę, no tak, no ponad 2 miliardy 300 milionów na całym świecie, a w Polsce samej 8 milionów z kawałkiem. I ten człowiek popatrzył na mnie i wiecie, zrobił coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. Z całej siły, z pięści walnął swoje biurko, aż grzmot podniósł ten rzeczy jego, jakieś tam, co były na biurku, te długopisy, inne dokumenty podskoczyły. On podniósł rękę do góry i krzyknął, i to jest prawdziwa ewangelizacja. Ja w pierwszej chwili myślałem, że jak on grzmotnął w to biurko, że nie wiem, co to się będzie działo zaraz, nie? Ale kiedy on krzyknął, i to jest prawdziwa ewangelizacja, zrozumiałem, że tu już Pan Jezus był, że Bóg dotknął tego człowieka. I co zrobił ten człowiek dalej? Zadzwonił po kierownika penitencjarnego. Mówi, panie Marku, pan przyjdzie zaraz. Przyszedł pan Marek, czyli ten kierownik penitencjarny, i on, ten dyrektor, mówi do niego, panie Marku, dzisiaj jest środa. Do piątku ci panowie przyjdą i naszym podopiecznym wręczą tym, którzy chcą, Słowo Boże. I pan jest odpowiedzialny za to, żeby tego dopilnować, i napisze pan później raport, że wszystko się udało. Ten, widać było, ten kierownik był zbulwersowany, bo widocznie był przygotowany na inną rozmowę i inny aspekt tego wszystkiego, co miało się dziać. Ale to obrazuje, że nawet nie musimy, przepraszam, że tak powiem, szukać swojej mądrości, że to jest mądrość Boża, że to On idzie przed nami. Jeżeli my szukamy Jego woli, to Bóg otwiera drzwi, ale potrzebujemy waszej społeczności, Kościoła, modlitwy, żeby takie rzeczy się działy. I mam prośbę do was. Pomyślcie w duchu, kto z was się ostatnio modlił, żeby Gedeonici mogli mieć wejście do szkół, żeby mogli rozdać tam i świadczyć o Jezusie w szkołach, bo my tak chodzimy. W wojsku, policji, hotelach, szpitalach, w tych wszystkich obszarach, gdzie my docieramy z Ewangelią do ludzi. Bo jeśli nawet nie pomodliłeś się, to proszę, pomódl się, wspomnij na to, bo my mamy otwarte drzwi i otwarte serca wtedy, tych ludzi, z którymi rozmawiamy, głosimy im Ewangelię. Tam w Poznaniu, kiedy był ten nasz taki wewnętrzny rozdawanie pisma, 3 dni, wielu ludzi z nami rozmawiało. Wielu ludziom objaśnialiśmy Ewangelię. Staliśmy pod sztabem Wojska Polskiego. Przyjmowali Ewangelię również wojskowi. Kiedy stanęliśmy w innym miejscu, podszedł do mnie jeden z tych, którym wręczałem wcześniej Słowo Boże, i powiedział tak: panie, ja przyjąłem od pana ten Nowy Testament, no i próbowałem czytać w pracy. I mówi tak, co przeczytam werset, to 10 minut się zastanawiam, co to znaczy, co tu jest napisane. I nic nie rozumiem. Jak to czytać? W jaki sposób zrozumieć? No to ja mu zacząłem głosić, że autorem jest Bóg. Duch Święty, trzeba się pomodlić, żeby Bóg otworzył serce i zrozumienie, żeby przyjść do Jezusa, żeby zrozumieć. To jest łaska Boża. Więc ludzie szukają Jezusa Chrystusa, szukają drogi zbawienia, którą jest Jezus, ale trzeba im to wszystko powiedzieć, trzeba im to przedstawić. Chciałbym was też prosić, żebyście pamiętali, że jakiekolwiek pieniążki, które zbieramy, to zawsze idą na druk pisma. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za waszą szczodrość i ofiarność, za to, że mogę być wśród was dzisiaj na społeczności. Niech was Pan Bóg błogosławi.